spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy i serdecznie pozdrawiam to majowe popołudnie. Ten piękny miesiąc maj rozpoczęliśmy wspomnieniem 15. rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II. Pamiętamy 1 maja, Niedziela Miłosierdzia Bożego 2011 roku. Papież Benedykt XVI. W ostatnią środę wspominaliśmy też bardzo smutne wydarzenie sprzed 45 lat, zamach na życie Jana Pawła II, ale też i cudowne ocalenie Jana Pawła II przez Maryję. Dziękowaliśmy Panu Bogu za tą łaskę, a 18 maja mija 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły, 18 maja 1920 roku. Ale też 8 maja wspominaliśmy pierwszą rocznicę wyboru obecnego papieża Leona XIV w uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, we wspomnienie Matki Bożej Pompejańskiej. Pamiętamy, Ojciec Święty Leon XIV w tym dniu udał się do tegoż sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. A 18 maja przypada pierwsza rocznica uroczystej inauguracji pontyfikatu biskupa Rzymu, Ojca Świętego Leona XIV. Jest więc to czas, ten miesiąc maj, miesiąc Matki Bożej, szczególną okazją, aby podziękować Panu Bogu i za pontyfikat świętego Jana Pawła II, ale też, aby modlić się za obecnego papieża, papieża Leona XIV. Szanowni Państwo, miesiąc maj, jesteśmy w jednym z kościołów rzymskich, który jest dedykowany Matce Bożej. Kościół Santa Maria del Popolo, tu przy słynnej bramie północnej prowadzącej do Rzymu. Byliśmy już w tym kościele miesiąc temu, a dzisiaj zatrzymujemy się po prawej stronie, wchodząc do tej świątyni, i zauważamy nagrobek Giovanniego Battisti Gisleniego. Kim był? Żył w XVII wieku, urodził się w roku 1600 i jest związany z Polską. Był jednym z najwybitniejszych artystów działających w Rzeczypospolitej za panowania dynastii Wazów. Mając około 30 lat, ten wszechstronnie wykształcony artysta przybył do Polski i spędził tutaj prawie 27 lat. Pracował dla Zygmunta III Wazy, dla jego synów Władysława IV i Jana II Kazimierza oraz dla magnaterii szlachty. Projektował kościoły, rezydencje, dwory, wystroje wnętrz, okazjonalne dekoracje żałobne, epitafia, katafalki. Miał też zdolności muzyczne. Był członkiem nawet Królewskiej Kapeli Jana Kazimierza. Grał na lutni. Wśród zarejestrowanych dzieł Gisleniego do naszych czasów ocalało zaledwie kilka obiektów. Ale w zbiorach w Dreźnie, w Londynie, w Mediolanie zachowało się blisko 200 jego rysunków i projektów. Ten artysta należał też do Akademii Świętego Łukasza, o której to Akademii już wspominaliśmy. Drodzy Państwo, na zlecenie króla Jana Kazimierza artysta ten zaprojektował żałobny wystrój katedry wawelskiej na pogrzeb Władysława IV, który co prawda zmarł w 1648 roku, ale pogrzeb odbył się na Wawelu w styczniu roku następnego. Krótko później, również na Wawelu, odbyła się koronacja Jana Kazimierza i wtedy również on wykonał dekoracje na tę podniosłą uroczystość koronacji ostatniego króla z dynastii Wazów. Najprawdopodobniej jeszcze w trakcie pobytu w Krakowie na zlecenie biskupa Piotra Gębickiego Gisleni sporządził projekt nowego ołtarza głównego w katedrze na Wawelu. Ołtarz koronacyjny, jak sobie przypominamy, katedrę na Wawelu to za konfesją świętego Stanisława, są piękne stalle i tam jest ołtarz, główny ołtarz, zaprojektowany właśnie przez tego artystę. W ołtarzu znajduje się obraz Jezusa ukrzyżowanego, ale obraz namalował inny artysta, prawdopodobnie również Włoch. Drodzy Państwo, ostatnio wspominaliśmy o tym, że ten kościół, w którym jesteśmy, kościół Matki Bożej na placu Popolo, jest kościołem tytularnym kardynała Stanisława Dziwisza. I proszę zwrócić uwagę na to, że arcybiskup metropolita krakowski Stanisław Dziwisz, dzisiaj już arcybiskup senior, miał katedrę. Katedra biskupów krakowskich znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tego ołtarza, który zaprojektował Giovanni Battista Gisleni, a grób tego artysty jest właśnie w kościele, który jest kościołem tytularnym kardynała Dziwisza, byłego arcybiskupa metropolity krakowskiego. Proszę Państwa, jeszcze ów artysta włoski w XVII wieku brał udział w modernizacji Zamku Królewskiego w Warszawie, również przebudowie zamku w Płocku i też wykonał na Wawelu w katedrze nagrobek biskupa Piotra Gębickiego, tego biskupa, z którego polecenia zaprojektował ołtarz główny w tejże katedrze wawelskiej. Artysta opuścił Rzeczypospolitą w 1655 roku, na początku wojny ze Szwecją, pamiętamy potop szwedzki, ale 10 lat później jeszcze wrócił na krótko do Warszawy. I proszę Państwa, 2 lata przed śmiercią, w 1670 roku, wystawił sobie nagrobek tu właśnie w tym rzymskim kościele, ten nagrobek, przy którym stoimy. Widzimy na cokole, udającym niejako wejście do komory grobowej, widoczna jest wykuta w murze głęboka nisza. Za ozdobioną kratą artysta umieścił naturalistyczną półpostać kościotrupa otulonego całunem. Na środku kompozycji znajduje się okazała tablica w kształcie rozwiniętej tkaniny z obszernym łacińskim napisem. I na język polski możemy to przetłumaczyć w ten sposób, że byłem architektem królów Polski i Szwecji, Zygmunta III Wazy, Władysława IV i Jana Kazimierza. W górnych narożach otaczającej ramy ustawiono brązowe kaganki, a najwyższa część nagrobka to płyta w kształcie muszli. Na jej tle w owalnej oprawie umocowano portret artysty. Wizerunek namalowany jest w rzadkiej wtedy technice, mianowicie farbą olejną. Całość wieńczy kompozycja przedstawiająca wzorzystą kotarę rozsuwaną przez parę aniołów podtrzymujących krzyż i klepsydrę. Nagrobek, a szczególnie realistyczny szkielet, nie zyskał, jak się wydaje, aprobaty Rzymian. Wkrótce po jego wzniesieniu przy tym kościotrupie znaleziono kartkę z napisem kpiącym z tego artysty. Uwięziłeś śmierć, myśląc, że ty jesteś nieśmiertelny. Proszę Państwa, więc nagrobek tego artysty, który jakoś tak przypomina nam te czasy wazów, o których to królach wspominaliśmy już wcześniej. Drodzy Państwo, przechodzimy nieco dalej, omijając kaplicę, w której już byliśmy miesiąc temu, i idziemy w stronę głównego ołtarza. I oto jakby w lewym skrzydle transeptu znajduje się kaplica, a w tej kaplicy znajdują się dwa obrazy Caravaggio: Nawrócenie Pawła i Ukrzyżowanie Piotra. To właśnie dla tych obrazów, dla obejrzenia tych dzieł, do tego kościoła przychodzi wielu turystów, wielu pielgrzymów. Drodzy Państwo, tego artystę znamy najczęściej pod tą nazwą Caravaggio. To nie jest nazwisko tegoż artysty. Mianowicie, wspomnijmy krótko o jego życiu. Michel Angelo Merisi, takie było jego imię i nazwisko, urodził się w święto świętego Michała Archanioła 29 września 1571 roku. Nie znamy dokładnie, gdzie się urodził. Czy się urodził w miasteczku Caravaggio w prowincji Bergamo, skąd pochodziła jego rodzina, czy też urodził się w Mediolanie, gdzie w tym czasie przebywał jego ojciec i pełnił funkcję zarządcy, architekta, dekoratora domu słynnego Francesco Sforzy, księcia Mediolanu. Matka też pochodziła z bogatej mediolańskiej rodziny. Na pewno pierwsze lata życia spędził w Mediolanie, skąd, mając 5 lat, przeniósł się z rodziną do Caravaggio, uciekając przed straszną epidemią. Czyli Caravaggio to miejscowość, miasteczko, w którym mieszkał, wychował się ten właśnie artysta. Pomimo że rodzina wyprowadziła się z Mediolanu, to jednak wtedy, w czasie tej zarazy, umarł jego ojciec. Od tej pory matka miała kłopoty z utrzymaniem rodziny. Tylko dzięki kontaktom z tymi wpływowymi rodami mediolańskimi, zwłaszcza z rodziną Sforców, mogli przeżyć ten trudny czas. Na to złożyły się jeszcze różne problemy finansowe związane ze spadkiem po zmarłym ojcu. Caravaggio, mając 13 lat, wrócił do Mediolanu i tutaj zapoznał się ze sztuką artystów lombardzkich. Zapoznał się z dziełami sztuki znajdującymi się w Mediolanie, widział obraz Ostatnia Wieczerza Leonardo da Vinci, ale też i prawdopodobnie był w Wenecji i tam też poznawał dzieła różnych artystów związanych z tym miastem. Poznawał malarstwo weneckie. Do Rzymu przybył prawdopodobnie w 1593 roku, mając 22 lata. Wtedy wielu artystów przybywało do Rzymu. Rzym bowiem był największym centrum kulturalnym Italii. Przyciągał architektów, rzeźbiarzy, malarzy. Budowano wtedy w Rzymie nowe kościoły, pałace, które ozdabiano wspaniałymi dziełami sztuki. Działo się tak dzięki przychylności możnych rodów i papieży, którzy byli wielkimi mecenasami sztuki. Przybywający m.in. z Lombardii malarze wzorowali się na wielkich mistrzach sztuki, takich jak Michał Anioł czy też Rafael Santi. Caravaggio po przybyciu do Rzymu żył w skrajnej nędzy. pracował jako wyrobnik. Na początku malował proste obrazy, zwłaszcza obrazy martwej natury, kwiaty, owoce. I to pozwoliło mu utrzymać się w tym mieście. Malował postaci mitologiczne. Wychowywał się w środowisku rodziny mieszczańskiej, która to była to rodzina religijna. Caravaggio to jeden z najwybitniejszych malarzy włoskiego wczesnego baroku. Jego dzieła charakteryzują ostre kontrasty światła i cienia. Często Caravaggio przedstawia sceny w mrocznej, nocnej scenerii. Z tego mroku wydobywają się postaci, sceny, które chce przedstawić na obrazie. Mówimy o Caravaggio, że jest mistrzem światłocienia, mistrzem luminizmu. Ten styl, drodzy Państwo, znalazł licznych naśladowców, zwanych caravaggionistami. Obrazy tego artysty charakteryzuje radykalny realizm i naturalizm, w przeciwieństwie do tego, co było w renesansie. On maluje ludzi takimi, jakimi byli, z ich wadami. Postaci świętych, które malował Caravaggio, często przypominają zwykłych, prostych ludzi. Ja na przykład Madonna pielgrzymów z kościoła świętego Augustyna, brudne stopy, zniszczone ubrania. Słynął z tego, że rzadko robił wstępne rysunki. Malował bezpośrednio na płótnie, używając żywych modeli. Najczęściej były to osoby ze środowiska, w którym żył i mieszkał. Osoby, które spotykał, zwłaszcza powiedzmy na Piazza Navona, czy tutaj w okolicy Piazza del Popolo. Były to najczęściej osoby z niższych klas społecznych. Caravaggio mieszkał w różnych miejscach, ale najczęściej w pobliżu tzw. pól marsowych. Na jednej z kamienic znajduje się tablica upamiętniająca miejsce, w którym mieszkał i malował. I tutaj też mieszkali jego uczniowie. Proszę Państwa, najwięcej informacji o miejscach zamieszkania Caravaggio niestety znajduje się w kronikach policyjnych. Malując sceny biblijne, czynił to w sposób nowatorski, rezygnując z tradycyjnej ikonografii na rzecz ludzkiego wymiaru różnych wydarzeń. Mimo krótkiego życia, bo żył tylko 39 lat, pozostawił po sobie dziedzictwo, które do dziś inspiruje, budzi podziw. Jego dzieła należą do jednych z najsłynniejszych dzieł, jakie możemy podziwiać. Życie jego było niestety nieodłączne z różnymi skandalami, co nieraz przyćmiło jego geniusz artystyczny. Wiódł burzliwe, a nawet awanturnicze życie. Brał udział w bójkach, obracał się w podejrzanym towarzystwie, często spotykał się z kobietami tak zwanych lekkich obyczajów. Takie kobiety były też modelkami, gdy malował obrazy. Po tym, jak w roku 1606 zabił Rzymianina, musiał uciekać z Rzymu. Właściwie do końca nie została wyjaśniona ta tragedia, to zabójstwo. Ale jednak Caravaggio już nie miał miejsca w wiecznym mieście. Z Rzymu wyjechał do Neapolu, później udał się na Maltę, na Sycylię i zmarł w drodze do Toskanii 18 lipca 1610 roku i tam jest pochowany. Caravaggio to jeden z najsłynniejszych malarzy w historii włoskiej sztuki. W zeszłym roku, w roku świętym, w Pałacu Barberini była wystawa jego obrazów, jego dzieł. Aby turyści, pielgrzymi przybywający do Rzymu w roku jubileuszu mogli poznać twórczość tego wielkiego malarza. Zgromadzono około 30 oryginalnych dzieł Caravaggio. Były to prace z nieco ponad ostatniej dekady jego twórczości. Nie wszystkie te obrazy oczywiście są na stałe w rzymskich galeriach. Wypożyczono obrazy z galerii Barberini, która znajduje się na wzgórzu Pincio w Rzymie, z galerii w Neapolu, z galerii Uffizi z Florencji, ale też i z madryckiego Muzeum Prado. Było też kilka dzieł, które na stałe są w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także były obrazy pożyczone z prywatnych kolekcji. Na wystawę nie wypożyczono obrazów znajdujących się w rzymskich kościołach, albowiem po obejrzeniu wystawy organizatorzy zachęcali do odbycia spaceru po Rzymie ze specjalnie przygotowanym przewodnikiem, aby religijne dzieła Caravaggio podziwiać w ich oryginalnym kontekście, czyli w tej przestrzeni sakralnej. Tym bardziej, że duchowy charakter dzieł Caravaggio związany jest z wiarą katolicką. Wystawa była otwarta przez 4 miesiące, ale później jeszcze przedłużono ten czas, w którym można było oglądać te dzieła Caravaggio, i dopiero tą wystawę zamknięto po tym, jak minęła 415. rocznica jego śmierci, bo umarł w 1610 roku, czyli w roku 2025 minęło od tego zdarzenia 415 lat. 4 lata wcześniej, gdy przypadała 450. rocznica jego urodzin, był to rok 2021, największy włoski uniwersytet La Sapienza zorganizował konferencję poświęconą życiu i twórczości tego wielkiego artysty. Między innymi zastanawiano się nad stosunkiem malarza do religijności, zwłaszcza do religii chrześcijańskiej. W przeszłości niektórzy wielkiego mistrza traktowali jako heretyka i niedowiarka. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku przez wiele środowisk kościelnych był tak właśnie postrzegany. Przykładem tego może być fakt nieumieszczenia na fasadzie budynku Pinakoteki Watykańskiej nazwiska tego malarza pośród różnych nazwisk wielkich artystów. A przypomnijmy, że budynek Pinakoteki Watykańskiej powstał za czasów pontyfikatu papieża Piusa XI, dokładnie w roku 1932. Jednak w ostatnich 10 lat zmieniono podejście do religijności Caravaggio. Jego dzieła nie mogą być interpretowane bez odniesienia do Pisma Świętego. Wykształcony i wychowany w duchu chrześcijańskim swojego czasu, do końca pozostał człowiekiem o dużej wrażliwości religijnej, konsekwentny w swoich poglądach. Jego dzieła były pełne ekspresji duchowej, głębi religijnej. W jego twórczości artystycznej sztuka i wiara są nierozerwalnie połączone. Właśnie w muzeach watykańskich znajduje się arcydzieło Caravaggio, złożenie Jezusa do grobu, które bardziej niż inne obrazy ukazują jego szczególną pobożność i wyraźnie biblijną inspirację. Szanowni Państwo, pierwszym takim dziełem religijnym Caravaggio był obraz Ekstaza Świętego Franciszka. Namalował ten obraz gdzieś może 2-3 lata po przybyciu do Rzymu i ten obraz znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Ale jest w Rzymie inny obraz dotyczący świętego Franciszka, a o świętym Franciszku w tym roku szczególnie myślimy, bo jest rok świętego Franciszka Biedaczyny z Asyżu i ten drugi obraz ukazuje świętego Franciszka z Asyżu w medytacji. Powstał nieco później, w roku 1606. Ten obraz był w zakrystii kościoła kapucynów na Via Veneto. Myśmy ten kościół już wspominali, bo tam jest grób syna Jana III Sobieskiego, królewicza Aleksandra, ale obecnie ten obraz jest w muzeum znajdującym się blisko tego kościoła. Jeszcze świętego Franciszka Caravaggio umieścił na jednym obrazie, mianowicie Narodzenie Pańskie ze świętym Franciszkiem i świętym Wawrzyńcem. Obraz został skradziony w październiku 1969 roku. Obecnie obraz jest na liście dzieł poszukiwanych, zaginionych. Narodzenie Pańskie ze świętym Franciszkiem i świętym Wawrzyńcem. Drodzy Państwo, tutaj, w tej bazylice, w której jesteśmy, Santa Maria del Popolo, znajdują się dwa obrazy. Jak już wspomniałem, nawrócenie świętego Pawła i ukrzyżowanie świętego Piotra. Obrazy te znajdują się tu w kaplicy, obok ołtarza głównego, obok prezbiterium. Te obrazy zaczął tworzyć Caravaggio w roku 1600. Wtedy podpisał specjalną umowę. Format i wymiary obrazów zostały dopasowane do tej kaplicy, którą przebudowywał Carlo Moderna. Caravaggio dopasował zatem kompozycję obu dzieł do warunków, w jakim będą oglądane. Malując te dwa obrazy, najprawdopodobniej wzorował się na dziełach Michała Anioła z kaplicy paulińskiej, kaplicy Pawłowej, która znajduje się w Pałacu Apostolskim, które to dzieła powstały około 50 lat wcześniej, wtedy gdy Michał Anioł za pontyfikatu Pawła III, od którego bierze nazwę ta kaplica, kaplica paulińska, kaplica Pawłowa, wtedy kiedy Michał Anioł kończył wystrój kaplicy Sykstyńskiej, kiedy już namalował to swoje wielkie arcydzieło Sąd Ostateczny, wtedy również udekorował pięknymi freskami kaplicę paulińską. I tutaj są właśnie te dwa dzieła Michała Anioła ilustrujące nawrócenie Szawła i ukrzyżowanie Piotra. Te dzieła Michał Anioł zakończył w roku 1550. Kaplica paulińska w Pałacu Apostolskim jest niejako w sąsiedztwie kaplicy Sykstyńskiej, ale niestety, kiedy zwiedzamy Muzea Watykańskie, nie możemy do tej kaplicy wejść. Kaplica jest zamknięta dla turystów, dla pielgrzymów. Jest to bowiem prywatna kaplica papieska. W tej kaplicy znajduje się Najświętszy Sakrament. Ale w zeszłym roku, kiedy rozpoczynało się konklawę 7 maja, mogliśmy zobaczyć w czasie transmisji tę kaplicę, bo tam odbywało się nabożeństwo z udziałem kardynałów, którzy uczestniczyli w konklawę. Drodzy Państwo, kaplica Sykstyńska i kaplica paulińska w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Ale przypomnijmy sobie, gdy byliśmy w Bazylice Santa Maria Maggiore, również mówiliśmy o kaplicy Sykstyńskiej i kaplicy paulińskiej. Z tym, że tutaj na Watykanie kaplica Sykstyńska to papież Sykstus IV, natomiast kaplica paulińska to papież Paweł III. Tak, natomiast w Santa Maria Maggiore kaplica Sykstyńska to papież Sykstus V, a kaplica paulińska, kaplica Borghese inaczej, to papież Paweł V z rodu Borghese. Jego imię na przykład jest na fasadzie Bazyliki Watykańskiej. Czyli mamy kaplicę paulińską i kaplicę Sykstyńską w Pałacu Apostolskim i w Bazylice Santa Maria Maggiore. Proszę Państwa, dobrze, że tutaj Caravaggio umieścił obrazy tu w tym kościele, że tutaj te obrazy zostały zamówione, bo jak wspominaliśmy ostatnio, przy bramie wejściowej od północy do Rzymu, przy Porta del Popolo, są figury Piotra i Pawła. I pielgrzymi, turyści, którzy wchodzili od północy do Rzymu, od razu mogą wejść do tego kościoła, który niejako przylega do bramy, do murów aureliańskich, no i zobaczyć te ważne sceny dotyczące i Szawła, czyli świętego Pawła, i świętego Piotra. Zresztą przecież to są dwie tak bardzo ważne postaci, filary Chrystusowego Kościoła. Piotr i Paweł są patronami wiecznego miasta. Więc drodzy Państwo, stojąc przed tymi dwoma obrazami, przypomnieliśmy sobie postać tego wielkiego artysty, Caravaggio. Tak często go wspominamy. Tutaj mamy w tej bazylice dwa obrazy, ale jeszcze są trzy obrazy w kościele świętego Ludwika Króla Francji, blisko Piazza Popolo, niedaleko Panteonu. Tamte obrazy dotyczą świętego Mateusza, apostoła ewangelisty, już dzisiaj wspomniany obraz w kościele świętego Augustyna, obraz Madonna Pielgrzymów, tam gdzie jest grób świętej Moniki. Drodzy Państwo, te dwa obrazy, piękne arcydzieła tego artysty, ale bliżej tym obrazom, tym scenom przyjrzymy się na naszym kolejnym spotkaniu, bo warto dłużej zatrzymać się przy tych wydarzeniach, które zilustrował Caravaggio, i tutaj, w tej bazylice, te obrazy, te dzieła przyciągają i turystów, i pielgrzymów. Jedni podziwiają przede wszystkim te artystyczne zdolności mistrza, a inni, patrząc na te obrazy, czynią też refleksję nad swoim życiem, nad swoją też wiarą, bo przecież Piotr i Paweł, jak wspomnieliśmy, to wielcy apostołowie, to wielcy święci, którzy wciąż swoim życiem, swoją postawą zwracają naszą myśl ku Chrystusowi, który jest Panem i Zbawicielem. Chrystus, Jego Kościół i do tego Kościoła należymy. Piotr i Paweł, dwa filary tegoż Kościoła. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życząc pięknego przeżywania tego maryjnego miesiąca maja. Niech Matka Najświętsza, Majowa Pani, wyprasza potrzebne łaski każdej naszej rodzinie. Niech przykład jej życia będzie umocnieniem na drodze wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.